Dzień dobry, chwała Bogu. Postańmy proszę i zaczniemy modlitwą nasze nabożeństwo. Panie Boże nasz, chcemy podziękować za to, że jesteś dobry. Chcemy podziękować za to, że tutaj jesteś. Chcemy podziękować, Panie Boże, że przywiodłeś nas aż do tej chwili, do tego momentu. Chcemy podziękować za to, że jakkolwiek ten tydzień chcemy go zakończyć uwielbieniem, czcią dla Ciebie. Panie Boże, bo od Ciebie jest najlepszy dar. Od Ciebie z góry, z nieba jest najlepszy datek. My o tym wiemy, Panie Boże, i jest zawsze szansa, że kolejne dni, kolejny tydzień może być tylko lepszy, bo z Tobą. Dziękujemy, Panie nasz Boże, że zgromadziłeś nas tutaj wszystkich razem, Twoje dzieci. My chcemy wywyższać naszego Boga, naszego Pana i niech nasze uwielbienie, nasze zasłuchanie w Twoje słowo będzie Tobie miłą ofiarą. Chwała i cześć. Amen.
Alleluja. Alleluja, Kościół. Zaspiewamy pierwszą piosenkę, Wszystko możliwe jest. I tam są takie słowa, co wokół już nieważne jest. Bo my przyszliśmy zerknąć, kto z prawa, kto z lewa i zapomnijcie o tym, kto stoi. Tak? Co wokół już nieważne jest. Jest ważny teraz tylko nasz Bóg. My chcemy Go uwielbić, my chcemy, żeby On tu przyszedł, żeby On coś nam powiedział, żeby dał odpowiedzi na nasze modlitwy. I temu, co wokół, nieważne. Tylko my i Bóg. Amen.
Amen.
W Tobie.
Poproszę. Przeczytamy z drugiego listu świętego apostoła Pawła do Tesaloniczan i 10 wers. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. Po świadectwu naszemu uwierzyliście. Jak się ma ten werset o powtórnym przyjściu Pana Jezusa do tego stołu błogosławienia, jak ja nazywam, do Wieczerzy Pańskiej, ma się bardzo mocno. Gdy przyjdzie w owym dniu, mowa jest o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Gdy przyjdzie, będzie uwielbiony, zobaczymy Go, będziemy Go uwielbiać, podziwiać, my, którzy uwierzyliśmy. Ale nie byłoby drugiego przyjścia Pana Jezusa, gdyby wcześniej nie było pierwszego przyjścia. A pierwsze przyjście zakończyło się wielkim odkupieniem, zakończyło się tym, że Chrystus nasz Pan musiał być ukrzyżowany i był ukrzyżowany przez złych ludzi. Szczerze mówiąc, został zabity przez nasze grzechy, musiał cierpieć, znieść karę Boga, Ojca za nasze grzechy, za grzechy wszystkich ludzi. Pierwsze przyjście musiało się dokonać, aby dzieci Boże mogły poznać swojego Boga, aby ludzie mogli posmakować zbawienie, pobiec za tym zbawieniem, i później w drugim przyjściu wziąć w nim udział. Wziąć udział w drugim przyjściu Pana Jezusa, który już przyjdzie nie po to, aby cierpieć, który już przyjdzie nie po to, aby wprawdzie jedni byli mu wdzięczni, a drudzy na niego pluli i pogardzali nim, ale przyjdzie już jako ten potężny władca i król, przyjdzie po swój Kościół, widziany przez wszystkich Kościół, który będzie go uwielbiał, będzie go podziwiał. I no, trwamy dzisiaj. To uwielbienie to jest właśnie niczym innym jak podziwem dla naszego Pana, jak dziękczynieniem, wywyższeniem Go. A o ileż bardziej będziemy to czynić, gdy zobaczymy Go twarzą w twarz. My, którzy uwierzyliśmy, my, którzy za Nim poszliśmy, których grzechy zostały obmyte w Jego świętej, przelanej na Golgocie krwi. Chcemy korzystać z tego chleba, chcemy korzystać z tego wina. Chleb, jak Słowo Boże nam przekazuje, jest symbolem ciała Chrystusa. Wino wskazuje na przelaną krew Pana Jezusa. I Pan Jezus powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę i czynimy to na Jego pamiątkę, biorąc udział w Jego błogosławieństwie. Bo jeśli On nakazał, a my czynimy, to w tym jest sens, wielki, głęboki sens. A my już nieraz doświadczyliśmy, jak wielkie błogosławieństwo kryje się w tym stole chleba i wina. Chcemy, i zachęcam do tego, przystąpić do tego stołu, Ale Chrystus mówi nam, byśmy byli przygotowani do tego błogosławieństwa. Do błogosławieństwa trzeba być przygotowanym. Tak samo tutaj być przygotowanym, być czystym, mieć przebaczone grzechy, być też, mieć relacje z Kościołem, mieć relacje z Bogiem, mieć relacje jedni z drugimi. Do tego musimy być przygotowani. Więc zachęcam, abyśmy rozsądzali samego siebie i przystąpili do tego błogosławieństwa. Nawet może do końca sobie nie zdajemy sprawy, jak wielkie błogosławieństwo kryje się w tym, że bierzemy z tego chleba, jak Jezus powiedział, bierzemy z tego wina, jak Jezus nam przykazał. Nawet myślę, w pełni nie jesteśmy świadomi, jak wielkie błogosławieństwo kryje się w tym, że przystępujemy do tego stołu. Dlatego zachęcam, byśmy to czynili i byśmy wcześniej, zanim wiem, że raz w tygodniu jest ta wieczerza, byśmy pojednali się z kimś, kto może jest naszym wrogiem, z kim weszliśmy w jakąś, no, w jakąś nieprzyjaźń, a także by między nami a Bogiem nie było żadnej przeszkody. I też byś był człowiekiem, który jest zaangażowany w Kościół, który nawrócił się, przyjął chrzest. Do tego też Słowo Boże zachęca, wszystko zachęca, żeby pójść po prostu za Bogiem. O tym więcej będzie nam Słowo mówiło. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, za ten chleb. Dziękujemy, że możemy brać z tego chleba. Dziękujemy, że ten chleb połamany czy pokrojony, on wskazuje na Twoje ciało, które było też złamane, zbite i przyjąłeś te razy na siebie dla nas, za nas, dla naszego zbawienia. Dziękujemy, Panie Boże nasz, jesteśmy wdzięczni. Chcemy być wśród tych nielicznych, którzy naprawdę są wdzięczni. Dziękujemy, Panie nasz i Boże. Dziękujemy też za wino. Dziękujemy za to, że Ty przelewałeś swoją krew. Dziękujemy, Panie nasz i Boże, że chciałeś cierpieć, aby wykupić nas z niewoli grzechu, z niewoli diabła i dać nam wolność. Dziękujemy Tobie, Panie i Boże nasz. Wywyższamy Ciebie z całego serca. Więc zachęcam do przyjmowania. Może pierwszy zaczniemy od stołu. Ci, którzy przyjmują, może niech stoją. Pozostali dla ułatwienia roznoszącym mogą usiąść. Nie muszą, ale mogą usiąść dla ułatwienia rozdającym. W tym czasie chwalmy Pana Boga, cieszmy się, błogosławmy. Pawła do Tesalonicza, pierwszy rozdział. Szczególnie do tych wszystkich, którzy skorzystali z owoców pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, po świadectwu naszemu uwierzyliście. Niech Bóg błogosławi. Przykryj może, tak? Dziękuję bardzo braciom. Możemy usiąść. Witam wszystkich obecnych, którzy jesteście w Domu Bożym. Ale myślę, że niektórzy są po raz pierwszy. Podnieście do góry swoją rękę. Chcemy was szczególnie przywitać. O tak, tutaj zauważyłem. Kto jeszcze? I tutaj jeszcze. Tam. Witamy serdecznie. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie, ale jest jeden warunek. Macie się czuć jak w domu. Na ile to się da oczywiście. Czy ktoś przywozi pozdrowienia? Gdzieś byliście w innym kościele, w innym zborze. W takim razie pozdrowienia od wczorajszego wykładowcy, pastora Arka, który był tutaj, był mówcą na konferencji. Ci, którzy mogli być wczoraj, a nie byli, niech żałują, bo było naprawdę duże błogosławieństwo. Niech siostra powie, czy nie było to błogosławieństwo. Wielkie błogosławieństwo, skorzystaliśmy wszyscy, i pastorzy, i nie pastorzy, i ci, którzy coś robią w kościele, i ci, którzy nie robią, bo zostali zachęceni. To było super, super. Przy okazji Też i zespół został zachęcony, bo zauważyli, że naprawdę służą całym sercem i jest to wielkim błogosławieństwem, co robią dla wszystkich obecnych. Także wiele słów, tak jest, należy się. No i działajcie dalej z takim entuzjazmem jak do tej pory. Chciałoby się, żeby nagrali, chciałbym, żebyście nagrali. No, to jest bardzo droga rzecz, ale może do tego jeszcze dojdziemy, żebyście mogli nagrać swoje uwielbienie i by było błogosławieństwem dla wielu innych, którzy służą, którzy będą to słyszeć. Kilka innych ogłoszeń. Siostra Jadwiga Kępa ma urodziny w piątek, tak? Idziemy na herbatkę do siostry Jadwigi. Siostra Jadwiga zapomniała zupełnie, że ma urodziny. Przypominamy, tak? Przyjdziemy z kwiatami w piątek na herbatę. Dobrze. Kolejne ogłoszenia to takie, że w środę kontynuujemy swoje studium biblijne Ewangelii Jana 13 rozdziału, chociaż też może być, że będziemy mieli gościa w osobach brata Paula Armanda z Estonii. Jest możliwe, że on już w środę będzie, bo tak mówił, że po prostu lubią do nas przyjeżdżać. Lubią do nas przyjeżdżać i z nami być i chcą parę dni spędzić u nas w naszym kościele. Więc być może, że on już w środę będzie. Tylko a propos, że nas lubią, to jeszcze powiem, że dzisiaj trzymałem wiadomość, chyba na Viberze albo na WhatsApp, od Wiktora. Pamiętacie Wiktora? Kto by go nie pamiętał? Ten młody człowiek z Brazylii, który czekał na wizę do Niemiec, żeby studiować w Niemczech. Wiktor przysłał wielkie podziękowanie, że mógł się u nas być, że czuł się dobrze. No i jeszcze napisał coś takiego na koniec, że był w wielu zborach, ale taki zbór jak nasz, to drugiego takiego nie ma. W sensie takim pozytywnym, że taki gościnny, taki miły. Tak więc to, że się uśmiechacie do kogoś, kto przyjdzie, że podajecie rękę, że chcecie pomóc, to wszystko jest zauważone, a najbardziej przez Pana Boga. Przyjmuję nadal zapisy do chrztu, a chrzest będzie, tak już chyba ustaliliśmy, że 28 października będzie chrzest. Więc jeszcze jest szansa, żeby się zapisać. Ostatni dzwonek, bo chcę mieć z tymi, którzy się zapisali, chcę mieć spotkania i przez kilka tygodni się będziemy spotykać. Najbliższą sobotę jest też młodzieżowe spotkanie, godzina 17. Czemu tutaj pisze, że osobna, to już dzisiaj? Dzisiaj trzeba... Aha, a to dobrze jest ogłosić, tak? Jak co roku, także i w tym roku chcemy mieć udział tak zwanej gwiazdkowej niespodziance. To znaczy, nasze dzieci otrzymują paczki, ale też my dajemy innym dzieciom paczki. Gdzieś tutaj na Lubelszczyźnie, w niektórych wioskach, które znamy, też i naszym bliskim znajomym, ale do tego trzeba wolontariuszy, współpracowników. I ci, którzy chcieliby pomóc rozdawać tą gwiazdkową niespodziankę, wziąć w niej udział, to proszę, żeby zgłosili się, mogą do ciebie się zgłosić, tak? Do Agnieszki, ponieważ pierwsze trzeba w Radzyniu Podlaskim przejść takie mini szkolenie i dopiero później. Także zapraszam. Tych, którzy chcieli, lubią rozdawać paczki, cieszyć się widokiem, jak ktoś inny się cieszy, to jest taka możliwość, taka szansa. Proszę do Agnieszki się z tym zgłosić. No i tym samym kończę wszystkie ogłoszenia. Powstańmy i zaśpiewamy pieśń. W trakcie tej pieśni wykażemy się hojnością. Hojnością nie przede mną, bo ja nie zauważę, kto daje i ile daje, ale wykażemy się hojnością przed Bogiem. Przed Bogiem, który wszystko widzi, wszystko wie i jest w stanie za naszą hojność hojnie odpłacić. A gwarantuję, że Pan Bóg jest tym, który lubi dawać i lubi hojnie dawać. Amen. A szczególnie tym, którzy jakby na to zasługują, jeśli tak mogę użyć tego słowa.
Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że możemy dzisiaj tutaj być, za to, że Ty nam błogosławisz i że ze szczerego serca możemy cokolwiek do tych pojemników, woreczków włożyć chwałę i na rozwój Twojego Królestwa. Amen.
że użyję Twojego słowa, które użyłeś, tylko proszę się na mnie nie gniewać, bo to akurat o co innego chodzi. Paweł w dobrym kontekście, z dobrym zamiarem modlił się, dziękował Panu Bogu, że możemy cokolwiek tam włożyć. Ja wiem, co on miał na myśli, ale ja użyję to słowo, rozszerzę znaczenie tego słowa. Powiem tak, kto cokolwiek włoży, to cokolwiek otrzyma. A kto dużo włoży, ten dużo otrzyma. Zgodnie z tym, jak Słowo Boże nas naucza. Okej. Okay. Jest tam w tym rzędzie dla angielskojęzycznych. Jest też mój syn Marek Junior. Przyjechał na parę dni na urlop, bo zaczyna od jutra nową pracę. I chciałby podzielić się świadectwem. Prosiłem go o świadectwo i mówi, dobrze, bardzo chętnie się podzielę. Proszę bardzo.
Nie jestem taki dobry w umieniu jak mój tato, niestety.
Jasne.
Ale chciałem tylko takie szybkie świadectwo powiedzieć. Zawsze mówię o świadectwie w sumie jednym. Chodzi o to, że Bóg spełnia nasze marzenia. I tak, byłem w tej firmie, w której teraz z niej odszedłem. Byłem z nią razem chyba z 8 lat. I rozpocząłem od samego dna, tak jakby, od nie wiem jak to się mówi w Polsce, ale tej osoby, która usługuje ludziom, do tej osoby, która jest menadżerem ludzi. I dostałem się tam. Ale jakoś tak było, że mój główny menadżer, on nie lubił mnie, ponieważ w Londynie wiadomo, ludzie robią różne rzeczy i tam było tak, że ludzie pili i brali narkotyki i właśnie on był jednym z tych ludzi, którzy to robiły. I jeśli ja tych rzeczy nie robię z nimi, to nie ma możliwości, żebym ja miał jakiekolwiek podwyżkę albo inną pozycję, albo cokolwiek innego. Ja mnie po prostu nie lubił, ponieważ ja tych rzeczy nie robiłem. No i też oczywiście wiedział, że jestem synem pastora, ponieważ ja to wszystkim mówię, ja się tego nie wstydzę. Dla mnie to jest powód do dumy. I było tak, że się starałem, żeby mieć wyższą pozycję i on cały czas to blokował. Tak sobie pomyślałem, już mam tego tak dosyć. 2 tygodnie temu pracowałem 60 parę godzin, od rana do wieczora. I tak sobie pomyślałem, już parę miesięcy temu, zawsze chciałem pracować dla takiej bardzo znanej marki odzieżowej, jak Louis Vuitton, jak Chanel. I tyle lat jestem w modzie i bardzo chciałem, właśnie to było moje marzenie, największe marzenie, żeby pracować dla tam, gdzie jest najwyżej, gdzie jest po prostu najwyżej się da. No ale tak mówię, no ale gdzie ja się tam dostanę? No to jest niemożliwe, żebym ja się dostał. No i tak się modliłem, mówię, Boże, no chciałbym bardzo pracować dla jednych z tych firm, no ale no nie wiem, pewnie się nie dostanę, nie jestem zbyt dobry. No ale mówię, no dobra, Jezus, takie coś mnie tak jakby dostałem, że no zgłoś się. No i zgłosiłem się do Harrodsa. Harrods to jest najdroższy dom handlowy na świecie. Jest to, nie wiem, jak czy byliście w Londynie, czy widzieliście, ale jest to coś niesamowitego. Jak zobaczycie, to po prostu to jest wszędzie bogactwo, złoto i tak dalej, marmur. Wszystko jest no, wspaniałe, najładniejszy dom handlowy, jaki w życiu widziałem. I właśnie tam są same luksusowe takie butiki. No i tam trzeba przejść przez 7 różnych etapów, żeby w ogóle tam się dostać. A tam są bardzo kryteria takie bardzo surowe. No i ja mówię, no dobra, no to napiszę, tam dałem swoje CV, wysłałem na internecie. No i zadzwonili do mnie po tygodniu, że Marek, widzieliśmy twoje CV i chcielibyśmy cię zaprosić na rozmowę. I ja tak mówię, ludzie, to jest, byłem w szoku, mówię, no to pójdę na rozmowę i tak pewnie nie dostanę. No ale mówię, no dobrze. Poszedłem na tą rozmowę i miałem rozmowę właśnie z takim rekrutem z Harrodsa i mnie zaaprobował, czyli nie wiem, jak się mówi, że zaakceptował do pracy w Harrodsie, ale to jeszcze nie był koniec, ponieważ on tak jakby dał różne pozycje i różne marki. Mówi, no tu jest Louis Vuitton, tu jest taka firma, tu taka, no i co wybierasz? Ja mówię, no Louis Vuitton. Nie wiem, czy znacie Louis Vuitton, tak jest LV, bardzo słynna firma. I no i mówi, dobrze, no to ja dam twoje CV do tej firmy i zobaczymy, co oni powiedzą. No i później znowu po tygodniu z Louis Vuitton do mnie zadzwonili na interview. Miałem to takie spotkanie właśnie też z menadżerem i miałem jeszcze łącznie po tym 4 albo 5 tych interwiu, tych spotkań i dostałem się. I chodzi o to, że... I to jest dla mnie takie, że ja tylko pomyślałem, że ja pomijałem te butiki, przechodziłem obok i tak sobie zawsze myślałem, jak bardzo bym chciał tam pracować. I oczywiście w RIS-ie, w tej firmie, w której pracowałem, byłem menadżerem. Teraz musiałem przejść trochę w dół pozycję, ale ta firma jest taka, że ona bardzo, jak ludzie dają z siebie wszystko, oni bardzo promują ludzi i ja wiem, że ja z siebie dam wszystko, ponieważ taką jestem osobą, że zawsze daję więcej niż 100%. I po prostu dziękuję Bogu, że dał mi taką możliwość, że samo to, że ja pomyślałem tylko sobie, ale mówię, to niemożliwe, że Bóg mi da tam pracę i Bóg mi dał. I dlatego wam mówię, że naprawdę Bóg daje nasze pragnienia, daje nam to, co chcemy. Jeśli w to wierzymy i się modlimy, Bóg nam to da. I tylko wam chcę was prosić i zachęcić, żebyście nigdy się nie poddawali. Jakikolwiek macie cel, żebyście do niego szli, ponieważ ja to, co bardzo błagałem i prosiłem Boga, tylko nawet tak w myślach to dostałem.
Można do tego dodać, po prostu kto mi miłuje Boga, to nawet jego marzenia mogą się spełnić. Więc jeśli kochasz Pana Boga, chodzisz jego drogami, to marz przez RZ, M-A-R-Z, marz o wysokich rzeczach, a wiele z tych marzeń się może spełnić. Ja chciałbym, byśmy czytali Słowo Boże teraz, z Ewangelii Marka i 10 rozdział, od 17 wiersza. Będziemy mówić o bogatym młodzieńcu, który szuka życia wiecznego. Bogaty młodzieniec, który szuka żywota wiecznego albo życia wiecznego. Może się uda rzucić to na tablicę. Przeczytam ten fragment. A gdy się wybierał w drogę, Pan Jezus, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i oczy zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Bardzo pouczający fragment Pisma Świętego i bardzo ważne wydarzenie, z którego wiele się można nauczyć. Zacznę od tego, iż każdy człowiek ma rozum, każdy człowiek ma duszę, każdy człowiek ma instynkt samozachowawczy, chociaż niektórzy zachowują się tak, jakby to nie było ich cechą charakterystyczną. I ponieważ kierujemy się i rozsądkiem, i mamy ten instynkt samozachowawczy, no chcemy zbawić siebie, w sensie zachować swoje życie, a kto mądrzejszy, to też chce zachować życie po życiu, czyli otrzymać żywot wieczny albo no, być uczestnikiem życia wiecznego. W związku z tym znajdziemy wokół nas dużo ludzi poszukujących. Dużo ludzi, którzy poszukują celu życia, chcą wiedzieć, czy jest Bóg, a jeśli jest Bóg, to jakie są Jego drogi, którędy, jakimi drogami można dojść do właściwego celu i tak dalej. I to niezależnie od tego, czy człowiek ma wiele w swoim życiu, wiele majątności, czy nie, czy jest mniej szczęśliwy, czy bardziej szczęśliwy w swojej egzystencji, poszukuje. Jest człowiekiem poszukującym. Chociaż jest pewna prawidłowość, że im kto więcej ma środków materialnych, tym mniej poszukuje. Bo zaspokojenie swoich potrzeb fizycznych, materialnych przytłumia głód, który każdy człowiek ma za poznaniem prawdy, za poznaniem Boga. Czytamy o tym młodzieńcu, o tym młodym człowieku, że też należał do ludzi, którzy poszukiwali. Prawdzie był bogaty, miał wszystko, ale poszukiwał coś więcej ponad to, co miał. Pytał się o życie wieczne, pyta się o możliwość zbawienia. No, też chciał być uczestnikiem żywota wiecznego. Można by powiedzieć tak, że chęć pytania o coś więcej, aniżeli tylko życie tutaj na ziemi, że chęć dowiedzenia się tego, co jest poza kurtyną, poza granicą, którą zwiemy śmiercią, jest darem od Pana Boga. Darem od Pana Boga jest w nas głód, aby człowiek chciał poznać prawdę. Więc mamy ten dar i za niego można być tylko wdzięcznym Panu Bogu. Jedno wiemy, że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają, tych, którzy Go szukają naprawdę, którzy Go szukają z całego serca. Są ludzie, którzy mają taki okres, kiedy interesują się sprawą wieczności, sprawą Pana Boga, ale gdy później przyjdą jakieś wielkie problemy, gdy przyjdą sprawy, które ich na pewien czas zaspokoją, przestają się interesować tymi szlachetnymi poszukiwaniami, które były kiedyś wcześniej. Pismo Święte, a propos tych, którzy szukają, którzy chcą naprawdę poznać, co jest prawdą, co jest prawdziwe, czy jest Bóg i jak do Niego dotrzeć. Pismo Święte opisuje to w ten sposób, że gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Co to znaczy? Znaczy to, że ci, którym naprawdę zależy, ci, którzy wyruszyli w tę podróż poszukiwania i nie spoczną, dopóki nie dotrą do celu. Nie spoczną, dopóki nie zobaczą, co jest za kurtyną. Dopóki nie zrozumieją Pana Boga i zasad, na jakich funkcjonuje ten świat. Gwałtownicy porywają Królestwo Boże. I tacy się Panu Bogu podobają. Pan Bóg szuka szukających Go i pomaga tym, którzy chcą do Niego dotrzeć, chcą Go znaleźć. Pan Bóg im się objawia, Pan Bóg staje na ich drodze, rozjaśnia ich umysł, poszerza ich horyzonty, po prostu pomaga człowiekowi, by dotarł do Niego, do Boga, by poznał prawdę. Przychodzi do Niego ten młodzieniec, któremu się zdawało, że chciałby poznać coś więcej, aniżeli ta jego bogata codzienność. Przychodzi do Pana Jezusa i odzywa się w taki właśnie sposób: nauczycielu dobry. Wystarczyłoby, gdyby powiedział nauczycielu. Wielu wcześniej też zwracało się do Pana Jezusa i zwracało się do Niego: rabbi, nauczycielu, panie. Ten młody człowiek mówi do Niego: nauczycielu, i dobry jeszcze dodaje. W moich oczach, w moim odczuciu wygląda to na to, że chciał już od samego początku zyskać przychylność Pana Jezusa. Przychylność rabiego, do którego przychodzi z ważnym pytaniem, bo przecież chodzi o wieczność, o życie wieczne, chodzi o takie tezy transcendentne. Bardzo ważne pytanie. Chciał uzyskać od niego odpowiedź, chciał zdobyć jego przychylność. Nauczycielu, dobry, jeszcze do niego nie mówi. Trudno jest Pana Boga jakoś przekonać do ludzkich komplementów. Trudno jakoś Go przychylić na naszą stronę, gdy mówimy jakieś dobre słowa, ponieważ On zna nasze serce na wskroś. No dobrze, tak powiedział. A Pan Jezus wykorzystał tę okazję, aby wskazać Jemu i tych, którzy byli wokół słuchaczom, wskazać na pewną, bardzo ważną prawdę. Mianowicie, że Pan Bóg jest dobry. Że tylko Pan Bóg jest dobry. Oczywiście znajdziemy wokół nas wielu dobrych ludzi. Jest wokół nas wielu dobrych ludzi. Może nawet ty zaliczasz się do tych dobrych ludzi. Może o tobie mówią: o, jaki to dobry człowiek, jaki miły. Ale w porównaniu z Bogiem nie ma porównania. Tak naprawdę jedynie dobry, jedynie przekazujący dobro jest Pan Bóg. Mówi Pan Jezus, tylko Bóg jest dobry. Któż bardziej aniżeli Pan Jezus, Syn Boży, zna swojego Ojca? I mówi on w tym momencie jako człowiek, występuje jako człowiek. Bóg jest dobry, Ojciec jest dobry. I śpiewaliśmy też wcześniej tę pieśń, którą bardzo lubię. Pan Bóg jest dobry. Jest wiele wersji tej pieśni, na różne sposoby śpiewamy to zdanie. Bóg dobry jest. Piękną, wspaniałą rzeczą jest wiedzieć, że ktoś jest dobry, że Bóg jest dobry. Błogosławiony jest ten człowiek, każdy człowiek, który odkryje dobrego Boga. Który odkryje Boga i też przy okazji odkryje, że Bóg jest dobry. Nie jest błogosławiony ten, kto odkryje Boga, ale ma ciągle wrażenie, że Pan Bóg jest tym surowym sędzią tylko, że Pan Bóg czeka na pilnie patrzy, jak się człowiek zachowuje i gdy coś nie tak, to go uderza biczem. Nie, Pan Bóg jest dobry i ta wiedza, ta świadomość potrafi całkowicie zmienić człowieka. Gdy właśnie nawróciliśmy się i poznaliśmy Pana Boga, Jego dobroć, Jego miłość, to właśnie nas zmieniło. Ty, który byłeś człowiekiem twardym, surowym, dzisiaj jesteś takim współczującym, empatycznym. Ty, który kiedyś lubiłeś garnąć wszystko do siebie, byłeś pazerny i zbierałeś tylko dla siebie, dzisiaj chętnie rozdajesz, chętnie się dzielisz swoimi dobrami, które masz, swoimi możliwościami, bo zmienił ciebie Pan Bóg. Każdy z nas wie, jaki był wcześniej, jacy byliśmy. My wiemy, jacy byliśmy wcześniej, ale mogliśmy się zmienić przez odkrycie i doświadczenie, że Pan Bóg jest dobry. Ta miłość, ta Boża miłość nas zmieniła i nadal zmienia. Wróćmy do naszej historii. Pan Bóg zaprasza człowieka do swojego królestwa. Piękne, cudowne królestwo niebieskie. Trochę coś na ten temat możemy dowiedzieć się, znaczy wiele z Pisma Świętego, chociaż nie za wiele prawdą jest, ale wystarczy niewiele, żeby wiedzieć, że to jest prawdą. Ale też byli ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, albo nawet więcej niż śmierć kliniczną, którzy byli tam, wrócili i coś niecoś nam podpowiadają, jak tam jest. A inni, których specjalnie Pan Bóg tam zaprosił, żeby mogli zobaczyć i później pozwolił im wrócić z powrotem, by mogli to opisać, jak wspaniałe jest niebo, by człowiek mógł tęsknić, by człowiek mógł wiedzieć, że warto tam się dostać. Więc Pan Bóg zaprasza do swojego królestwa, ale są pewne warunki, które człowiek zapraszany musi spełnić. Jest pewna cena, którą trzeba zapłacić. Jeżeli chcemy dostać się na super przedstawienie, no to tego jest pewna cena. Jeżeli chcemy wyjechać na wspaniałą wycieczkę, za to trzeba zapłacić. Kiedy Pan Bóg zaprasza nas do swojego wspaniałego królestwa, do którego wejście zostało zapłacone ofiarą Pana Jezusa, to nas też niech to trochę kosztuje. Pan Bóg chce zobaczyć, że nam na tym zależy, że my zrobimy wszystko, żeby tam się dostać, że doceniliśmy ofiarę Jego Syna, że doceniamy fakt, że sam wielki Pan Bóg nas zaprasza. Zaprasza nas, mimo że z własnej winy utraciliśmy kontakt z Bogiem wcześniej. Gdy człowiek zgrzeszył, gdy nasz przodek zgrzeszył i tą grzeszność przekazał nam w spadku, jako spuściznę. Utraciliśmy raj, utraciliśmy Pana Boga, zostaliśmy właściwie wyrzuceni z tego raju. Nie było tam już dla nas miejsca, nie byliśmy godni, żeby tam się znajdować przez nieposłuszeństwo. Ale Pan Bóg, ponieważ jest dobry, nie pozwolił człowiekowi zginąć na zawsze. On jest dobry i znalazł sposób, żeby człowieka zawołać i żeby go pociągnąć z powrotem do siebie. Żeby znowuż być ojcem człowieka. Więc jeśli Pan Bóg mówi o pewnych warunkach, jeśli zdajemy sobie sprawę, że pewna cena musi być zapłacona, to czego Pan Bóg od nas żąda? Jak na to pytanie odpowiedzieć krótko? No praktycznie niewiele. Jak się przyjrzeć dokładnie temu, co Pan Bóg mówi, temu, czego Bóg od nas żąda, to praktycznie niewiele. Niewiele. Te parę przykazań, choćby te, mówi do niego Pan Jezus, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, nie czci ojca swego i matkę. On mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Więc przykazania, te kilka przykazań, 10 przykazań, które człowiek ma wypełnić, czy to jest tak wiele, to nie jest wielka cena, którą mamy zapłacić, by mieć relację z Bogiem i by wejść do Jego Królestwa, korzystać z Jego z Jego zaproszenia. Z tym, że w tych przykazaniach, które tutaj są, o których mówi ten młodzieniec, że tak, że ja je czynię, nie ma jednego najważniejszego przykazania. Nie ma, nie widzę tam pierwszego przekazania. Przekazania, pierwszego. Zanim do tego wrócimy, to jeszcze osoba tego młodzieńca. Spróbujmy ją sobie przybliżyć. Mogę sobie wyobrazić codzienność tego młodzieńca, bogatego młodzieńca. Może ona wyglądać właśnie w ten sposób, że już gdy budzi się z samego rana, myśli, gdzie by tu zainwestować środki, które nagromadził. Musi zastanowić się, jak odzyskać pożyczkę. Dał przecież sporą sumę tamtemu człowiekowi, a on jakoś nie pieszy się, żeby mu ją oddać, unika go. Jak tutaj, co sprawić, co uczynić, żeby tę pożyczkę uzyskać? Albo gdyby ten młodzieniec żył w tych czasach obecnych, no to musi zastanowić się, jak tutaj wygrać wybory. Z kim się związać, do kogo zadzwonić, jak zwiększyć ilość tych, którzy będą na niego głosować. I tak dalej, i tak dalej. Multum spraw. Ledwo wstał, już szum wielu zajęć, później zmęczenie, wieczór, krótka noc i tak dzień w dzień. Niewiele czasu pozostawało na dobre uczynki, a już w ogóle nie było czasu na rozmyślanie o Panu Bogu, o utrzymaniu relacji z Bogiem. Tak sobie wyobrażam życie codzienne tego bogatego młodzieńca. A pierwsze, najważniejsze przykazanie, o czym mówi? Mówi o miłości do Boga. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, myśli, duszy. Pierwsze przykazanie mówi o miłości do Boga, o relacji z Nim. A na to ten młodzieniec nie miał czasu. To tak jak dzisiaj. Jesteśmy zajęci bardzo mocno. Wiele rzeczy zajmuje naszą uwagę. I dzień szybko mija, i życie szybko mija, a dla Pana Boga czasu niewiele pozostaje. A to jest właśnie ciągle pierwsze przykazanie. Jezus spojrzał na tego młodzieńca z miłością. No bo jakby nie było, wykazał się troszeczkę przynajmniej. Przyszedł do Pana Jezusa. Okazał szacunek, mówiąc nauczycielu, nauczycielu dobry. Spojrzał na niego z miłością, ale to jest spojrzenie miłości tak naprawdę dotyczy każdego człowieka. Na każdego człowieka Pan Jezus, szerzej mówiąc Pan Bóg, patrzy z miłością. Bo przecież każdy człowiek powstał z jego woli. Nawet ten, kto urodził się z gwałtu, to Pan Bóg pozwolił temu człowiekowi urodzić się. W szerszym sensie on jest jego ojcem, bo jest stwórcą. I na każdego człowieka Pan Bóg patrzy z miłością. Chce jego dobra, chce mu błogosławieństwa. Wielu ludzi się odcina od Boga i tym samym odcina się od błogosławieństwa, odcina się od życia, ale Pan Jezus, Pan Bóg patrzy na każdego człowieka z miłością. Czasami tak czytam z ciekawością i pewnym zdziwieniem, ale to rzeczywiście dobrze opisuje Pana Boga. Pan Jezus pokazał niektórym osobom, które wróciły i to opisały. Pokazuje im niebo, ale też pokazał niektórym osobom piekło. I w tym momencie, gdy pokazuje mu to piekło, te dusze, które się męczą, te dźwięki takie bardzo przykre, to co ten człowiek widzi i spojrzał na Pana Jezusa i widzi, że on płacze. że Pan Jezus patrzy. Widząc tych ludzi tam, no zostali skazani, sami się skazali na to miejsce, Pan Jezus patrzy. Żal im, że oni to wybrali, że tam się znajdują. Pan Jezus patrzy, Bóg patrzy na każdego człowieka z miłością i na tego młodzieńca też patrzy z miłością. Miły jest mu każdy człowiek, ale szczególnie ten, który szuka go, który szuka żywota wiecznego. Ten młody człowiek, ten młodzieniec zaczął dobrze, ale nie doszedł do końca swojej drogi. Można powiedzieć, patrząc na finał tego wydarzenia, że wymiękł po drodze. Dlaczego? Bo stwierdził, że oprócz Pana Boga i życia wiecznego są również inne cenne wartości. Równie cenne jak życie wieczne, równie cenne jak życie wieczne, jak Bóg. Że bogactwo na przykład, to co nagromadził, to jest też pewna wartość, pewna cenność, i której nie był gotowy się wyrzec i ją oddać. A tu chodzi o miejsce w Królestwie Bożym. Miejsce być tam, móc tam wejść, mieć taką szansę, to jak wygrany milion, jak znaleziony cenny kamień, jak perła bezcenna, która została doceniona przez znawcę, przez konesera. Jezus, nasz Pan, w rozmowie z nim mówi mu, że wszystko jest dobrze. Okej, dobrze czynisz, ale jest tylko jedna przeszkoda. Nie wskazywał mu na 5 przeszkód, na 10, na 2, na 3. Jedna jest tylko przeszkoda. Będziesz w moim królestwie, będziesz miał żywot wieczny. Uzyskasz to, o czym w tej chwili myślisz, czego pragniesz. Jedna przeszkoda. Ale ten młody człowiek obliczył koszta i wybrał to, co dla niego było lepsze i wartościowsze. Niestety. I czytamy, że sposępniał i odszedł smutny. Był u źródła życia. Rozmawiał z kimś, kto był całym sobą życiem. Był w miejscu, które dawało mu szansę na życie wieczne. I mimo to odszedł stamtąd, ale nie radosny, ale smutny. Bo kochał coś, z czego nie chciał zrezygnować. Życie wieczne było dla niego ważne, ale nie aż tak, żeby dla niego stracić to, co miał. Jak w jego przypadku. W twoim przypadku może być coś innego. W przypadku innego człowieka to może być inna rzecz. Nie bogactwo, może inna rzecz, ale człowiek może dojść do wniosku, że inne wartości teraz są dla niego ważniejsze, aniżeli Pan Bóg, aniżeli życie wieczne. Może kiedyś tam. I oczy smutny, bo radość trwała, pochodzi z góry, z nieba. Radość dawana tym, którzy za najcenniejszą wartość uznali poznanie Boga i oddawanie Mu czci. Czytajmy kilka wersetów Pisma Świętego. Na koniec. Mateusza 13, wiersze 44-46. Podobny jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ono rolę. Dalej, podobny jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Mateusza 4,4 albo, jak ktoś woli, Łukasza 4,4, bo to jest to samo. A on odpowiadał, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I z Mateusza 6 rozdziału, wiersz 33, który na pewno znam na pamięć. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. A wszystko inne będzie wam dodane. I bogactwo, i nie wiem, lepsza praca, jak tutaj słyszeliśmy. I nie wiem jeszcze, jakie są tutaj twoje marzenia. Spełnią się, ale szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne zostanie nam przydane. Postańmy do modlitwy. Panie Boże nasz, za nauki Twoje dziękujemy, że otwierasz oczy nasze, abyśmy widzieli i wiedzieli, co jest ważne dla Ciebie, abyśmy o tym dowiedzieli się i dostosowali do tego swoje życie. Dziękujemy za życie, które Ty dajesz, prawdziwe życie, które kosztujemy już tu na ziemi, a które w pełni skosztujemy tam za kurtyną. Dziękujemy Ci, Panie i Boże nasz, że uczysz nas tego, cenić to, co naprawdę jest pierwsze. To, co jest pierwsze i najważniejsze. Dziękujemy, że też uczysz nas, abyśmy Ciebie mieli na pierwszym miejscu. Abyśmy Ciebie szanowali i czcili, bo to jest gwarancją życia. To jest warunkiem przeżycia i życia prawdziwego. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że byłeś na tej ziemi, mówiłeś, nauczałeś, Panie Boże, i zadbałeś o to, aby Biblia dotarła do nas, byśmy mogli się uczyć. Dziękujemy i pomóż każdemu z nas, abyśmy zawsze stawiali to pierwsze przykazanie na pierwszym miejscu. Abyśmy pamiętali o tej perle, dla której warto wszystko porzucić, by ją zdobyć. Abyśmy pamiętali o tym fragmencie Ewangelii, że pierwsze królestwo, a wszystko inne będzie dodane, bo Ty jesteś hojny w dawaniu. Ty chętnie dajesz, przydajesz, gdy widzisz, że Ciebie postawiliśmy na pierwszym miejscu. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że uczysz nas tych wartości, a my ciągle się uczymy, Panie nasz Boże, i ciągle przestawiamy różne rzeczy na liście wartości w naszym życiu, ale niech Ty pozostaniesz tam na samej górze, na pierwszym miejscu. Dziękujemy, Panie Boże nasz, za życie, które jest Tobie, za życie wieczne, za wartość, którą Ty stanowisz. Amen. Amen. A śpiewamy na koniec kilka pieśni, może inną wersję, Bóg jest dobry, bo znamy kilka pieśni zawierające właśnie te słowa. A w tym czasie, gdy ktoś pragnie wyjść do modlitwy, zapraszam, tak jak zawsze.